Zaczynamy fakty od szantażysty, który groził wysadzeniem w powietrze zakładów spożywczych albo zatruciem produkowanej żywności.
Posłuchajcie, czego domagał się za odstąpienie od tych planów.
Kanadyjski premier Carney rozczarowany wzrostem amerykańskich ceł z 25 do 35%.
Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest dzisiaj Jan Ołdakowski.
1 sierpnia rozmowa z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszamy. Groził wysadzeniem w powietrze zakładów spożywczych albo zatruciem produkowanej żywności. Za odstąpienie od tych planów domagał się milionów złotych okupu w kryptowalutach.
Szantażystę zatrzymali policjanci z opolskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiemy w tej chwili o zatrzymanym?
Ma 50 lat, jest mieszkańcem Opolszczyzny. Wysyłał do firm maile z groźbami. To były alarmy bombowe albo informacje o planach zatrucia produktów spożywczych na liniach produkcyjnych. Domagał się okupu w bitcoinach. Do wpłat wskazywał portfel kryptowalutowy. Za każdym razem wartość okupu wynosiła po kilka milionów złotych. Sprawca ukrywał swą tożsamość w internecie i ponaglał firmy, które w wielu przypadkach po tych groźbach ewakuowały setki pracowników. Na miejsce przyjeżdżały policyjne oddziały minerskie. Policjanci z CBZC przeanalizowali także podobne maile, które zakłóciły działanie jednego z lotnisk, a także parku rozrywki i w końcu udało im się potwierdzić tożsamość podejrzanego.
Jak zatem wpadł ten mężczyzna?
Policjanci bardzo poważnie potraktowali zagrożenie i ze względów bezpieczeństwa przygotowali na niego zasadzkę, gdy przejeżdżał samochodem przez lasy Opolszczyzny. No, był kompletnie zaskoczony. W pojeździe miał noże, pałkę, kij baseballowy, gaz i paralizator. W domu natomiast natrafiono na kilka kilogramów materiałów pirotechnicznych i broń pneumatyczną. Mężczyźnie grozi teraz 15 lat więzienia i wiadomo, że spowodował kilkanaście milionów złotych strat w firmach, którym groził.
Amerykański prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenia ustanawiające nowe stawki ceł dla towarów importowanych z ponad 70 państw. Jednym krajom je obniżył, a innym zwiększył.
Jak na przykład Kanadzie z 25 do 35%. A my pytamy o Unię Europejską, bo w niedzielę Trump ogłosił porozumienie handlowe w obecności szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Paweł Żuchowski, nasz korespondent w Waszyngtonie, razem z nami teraz w faktach. Pawle, według wcześniejszych informacji cła miały wejść w życie kilka godzin temu.
Dzień dobry, ale znów zmiana. Według tekstu rozporządzenia i wbrew zapowiedziom Trumpa i Białego Domu nowe cła mają obowiązywać nie natychmiast, lecz po 7 dniach od jego publikacji. Zatem za tydzień wyjątkiem są cła na towary z Kanady, które już obowiązują, bo prezydent USA zwiększył cło na dobra z Kanady z 25 do 35%. Amerykański przywódca skrytykował Kanadę za zapowiedź uznania państwa palestyńskiego. To może być jeden z powodów decyzji Trumpa. Inny powód, jak powiedział jeden z przedstawicieli Białego Domu, to to, że Kanada nie wykazała w rozmowach tego samego poziomu konstruktywności, co Meksyk, któremu wydłużono termin na negocjacje na kolejne 90 dni. Według opublikowanego przez Biały Dom dekretu oraz dołączonej tabelki na większość państw nałożono 15-procentową stawkę ceł, co w większości oznacza niższe taryfy niż te ogłoszone w kwietniu. Są to w większości kraje, które posiadają niewielką nadwyżkę w handlu z USA oraz te, które uzgodniły warunki porozumienia handlowego, jak m.in. Unia Europejska, Japonia i Korea Południowa. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
Utrudnienia na A1 w Łódzkiem, między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód, Tuszyn, samochód osobowy uderzył w barierę.
Jedna osoba w tym wypadku została ranna, zablokowany, ostrzegamy lewy pas w stronę Gdańska.
Uwaga kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Poznaniu.
Dzisiaj ruszają remonty dwóch kluczowych węzłów na ulicy Traugutta i węzła Bałtyk. W faktach o poranku nasz poznański reporter, Benjamin Kubiak-Piłacz.
Na jakie utrudnienia muszą uważać poznaniacy?
Na węźle Bałtyk zamknięte będą po dwa pasy jazdy z każdej strony, a kierowcy będą musieli korzystać ze specjalnego objazdu. Z utrudnieniami muszą mierzyć się również pasażerowie komunikacji miejskiej.
I te prace będą prowadzone przez cały sierpień. W związku z tym nie będzie możliwości przejazdu tramwajem od ronda Kaponiera w kierunku do mostu dworcowego. Tramwaje pojadą objazdem.
Mówi Bartosz Trzybiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Z kolei remont na Traugutta podzielony będzie na dwa etapy. Pierwszy z nich będzie trwał dwa tygodnie. Warto przed wyjściem z domu sprawdzić aktualny rozkład jazdy autobusów i tramwajów.
W naszym wakacyjnym cyklu Wakacje inne niż wszystkie szukamy ciekawych form aktywnego wypoczynku.
No i dzisiaj zabieramy Was na kajaki.
Zalety takiej turystyki sprawdza dzisiaj dla Was lubelski reporter RMF FM Dominik Smaga, który będzie towarzyszyć kajakarzom w Obroczy, niewielkiej miejscowości na Roztoczu.
Dominiku, czego można się spodziewać?
To się jeszcze okaże, gdzie mnie kajak poniesie, ale tak zaczynam w Obroczy, to mała wieś niedaleko Zwierzyńca nad rzeką Wieprz, gdzie jest aż kolorowo od setek kajaków, które czekają na turystów. Można stąd popłynąć w dłuższą albo krótszą trasę, można nawet wziąć kajak, zapakować do niego hamak albo namiot i zniknąć na kilka dni w przepięknej dziczy, delektując się cudownymi widokami. Sprawdzę, jak się przygotować do długiej trasy i czy w każdym wieku można zostać takim kajakowym turystą.
Zapowiada się ciekawie.
Odpowiedzi na te wszystkie pytania w dzisiejszych faktach.
Tym żyje Polska.
Czas na poranną rozmowę w RMF FM. 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Łączymy się z Piotrem Salakiem i jego gościem. Dzień dobry.
I jesteśmy oczywiście w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, a ze mną Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum, jednego z najważniejszych muzeów w Polsce. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze.
Pan chyba liczy czas od sierpnia do sierpnia, nie od stycznia do stycznia, jak zazwyczaj.
Tak, to najważniejszy dzień w życiu muzeum.
I lubi pan to całe zamieszanie, kiedy właśnie pan przechodzi z jednego miejsca na drugie, kiedy jest mnóstwo powstańców, kiedy jest mnóstwo rodzin, kiedy jest mnóstwo gości tutaj wokół pana, kiedy to muzeum żyje, no jest tu jak w centrum handlowym, przepraszam, że tak użyję takiego sformułowania.
Dwa dni temu była tu cała Polska dla spotkania z powstańcami. Przyjechały rodziny, przyjechali harcerze, przyjechali wolontariusze, to przyjechali dobrze. Weterani misji zagranicznych. Naprawdę cała Polska oddała im hołd.
No to z tego się powinien pan cieszyć. No ale panie dyrektorze, jak czytam, pielęgnuj pamięć, bo zniknie, utrwalaj pamięć, bo zniknie, dziel się pamięcią, bo zniknie. To są hasła tegorocznych obchodów, tej 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. Aż mi trudno sobie to wyobrazić. Pamięć o powstaniu może zniknąć?
Każde pokolenie musi nauczyć następne pokolenie tego, co pamięta, musi przekazać. Każde pokolenie młodych ludzi z trudem podchodzi do historii. To widzimy, że młodzież jest niechętna historii, z czasem zaczynają rozumieć,
doceniać. Ale ja mam wręcz, takie jest wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, że młodzież jest zafascynowana historią. Czy tylko mi się tak wydaje?
Z badań wynika, że trzeba im to przekazać, że trzeba im wytłumaczyć, dlaczego historia jest ważna, dlaczego historia jest potrzebna, dlaczego buduje wspólnoty. A szczególnie teraz, kiedy Polska jest poddana atakom hybrydowym i to, co specjaliści od militarów nazywają opornością społeczną, to musimy to, że tak powiem, budować na różne sposoby, a Powstanie Warszawskie jest tutaj idealne.
Ważne, że pan to o tej wspólnocie powiedział, ale chciałbym do tego jeszcze wrócić. Ale pana chciałem jeszcze pana zapytać, czy to jest dla pana Powstanie Warszawskie, czy to jest dla pana Powstanie Sierpniowe?
To jest Powstanie Sierpniowe, ono jest warszawskie tylko z nazwy, bo tak naprawdę...
Wie pan, dlaczego o to pytam? Bo bardzo cała Polska w tej chwili czuje się związana z Powstaniem Warszawskim, prawda? Czy z Powstaniem Sierpniowym?
Tak, bardzo to jest dziwne, bo w jednych są takie województwa, w których bardzo intensywnie przeżywane jest Powstanie. Widzimy to po ruchu internetowym. W niektórych miejscach Powstanie jest dużo mniej... Warszawskie jest dużo mniej znane czy przeżywane, ale my dlatego... czcimy tak wyjątkowo Powstanie Warszawskie, że ono też powołało do życia na dwa miesiące jakąś wolną Polskę. I to była Polska dla wszystkich, mimo że ograniczona tylko do naszej stolicy. Polska świetna, Polska z bardzo jakby z prawami, z dwoma dziennikami ustaw, więc to, co się wszystko działo w Powstaniu, było ważne. Ale dla nas też ważni są powstańcy. To, czego nas uczyli, to, czego nas uczyli jakby uczą w życiu.
Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, jest naszym gościem w porannej rozmowie RMF FM. Dziękujemy słuchaczom RMF-u, ale zapraszamy oczywiście do naszego radia internetowego, do RMF24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ta rozmowa trwa w sieci, a my zapraszamy już na fakty o 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.